Gdyby pan miał ocenić szansę na powodzenie projektu Nord Stream 2, uda się czy nie?
Nord Stream 2 mam nadzieję, że się nie uda i że nigdy nie powstanie. Zresztą ja powtarzam od długiego czasu, że jeżeli gazociąg Nord Stream 2 zostałby objęty rygorem prawa unijnego, czyli rozdziałem własności gazu od własności infrastruktury, no i dostępem nieskrępowanym podmiotów trzecich do tej infrastruktury, to on nie powstanie, bo to nie jest projekt biznesowy, to jest projekt polityczny. Natomiast no, widzimy jak na dłoni, że nie tylko Rosja, ale i Niemcy i zachodnioeuropejskie koncerny zaangażowane finansowo w ten projekt forsują go po to, żeby popłynął gaz z Rosji do Niemiec, do zachodniej Europy z pominięciem Polski, z pominięciem Ukrainy. I tu niestety taka konstatacja smutna, że w sytuacji, kiedy w grę wchodzą niemiecko-rosyjskie biznesy, Solidarność Energetyczna odchodzi do lamusa. Ale po pierwsze, rośnie koalicja państw sprzeciwiających się gazociągowi Nord Stream 2. No i taki mocny projekt, między innymi z polskiej inicjatywy w Parlamencie Europejskim, zmiany dyrektywy gazowej, wprost obejmującej prawem unijnym gazociągi biegnące po wodach terytorialnych krajów Unii i po wyłącznych strefach ekonomicznych krajów Unii. Tak? Ale jeszcze jedna ważna rzecz, taka kluczowa, bo my się nie zamykamy tylko na walkę z Nord Stream 2, na próbę zablokowania, bo polski rząd prowadzi własne pozytywne projekty. To jest Brama Północna, to jest rozbudowa terminala gazowego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu z 5 do 7,5 miliarda metrów sześciennych mocy i to jest gazociąg Baltic Pipe, który mamy nadzieję, jesteśmy przekonani, że termin nie jest zagrożony. Październik 2022 roku, który zastąpi nam dostawy gazociągiem jamalskim z Rosji, czyli wtedy właśnie kończy się kontrakt jamalski.
Czyli krótko mówiąc, gaz ze Stanów Zjednoczonych i gaz z północy Europy.
Gaz z północy Europy, tam są też koncesje naszego PGNiG-u, ale gaz, który będzie płynął do Świnoujścia, może być gaz z całego świata. Tu się nie obrażamy na nikogo. W kontraktach spotowych, po konkurencyjnych cenach już przypływał gaz ze Stanów Zjednoczonych. No to też taki, Polska była pierwszym krajem w tym regionie Europy, do którego Amerykanie wysłali gaz, ale mamy gaz z Arabii Saudyjskiej, z innych krajów, z Kataru, możemy decydować, która cena będzie dla nas korzystniejsza, które parametry gazu będą najlepsze. Takie bezpieczeństwo długofalowe na gazociąg Baltic Pipe plus wydobycie krajowe, które mamy nadzieję, że będzie oscylowało między 4,5 a 5 miliardów metrów sześciennych gazu. To nawet przy zwiększającym się popycie na gaz w polskiej gospodarce wystarczy, a już dzisiaj jesteśmy w stanie eksportować gaz na Ukrainę.
Ze strony PGNiG płyną tutaj takie sygnały, że jeżeli te dostawy gazu do Polski będą stabilniejsze, zmniejszy się rola w ogóle węgla w Polsce wówczas. To dla regionu łódzkiego też jest dość istotna sprawa, bo tutaj trwa batalia o nowe złoża dla elektrowni Bełchatów. Chodzi tutaj o ten rejon Złoczewa, protesty mieszkańców. Jak się panu wydaje, to jest tutaj rzecz taka strategiczna, żeby te nowe złoża dla elektrowni w środku Polski się znalazły?
My w sposób rozważny podchodzimy do miksu energetycznego i także ja jako przewodniczący Komisji Energii i Skarbu Państwa jestem zdania, że Polska nie powinna ścigać się o rolę prymusa w Unii Europejskiej w odnawialnych źródłach energii kosztem portfeli Polaków, bo stawianie w nadmierny sposób na wciąż drogie, niestabilne i kapryśne źródła energii bez wykorzystania czystych technologii węglowych, które są w Polsce dostępne i przynoszą bardzo dobre efekty, nie jest korzystne i dla polskiej gospodarki, i dla portfeli Polaków, bowiem dopóki nie będziemy mieli wysokiej technologii zapewniającej magazynowanie energii nagromadzonej przez wiatraki, przez fotowoltaikę, to wciąż obok tej energii odnawialnej będą musiały być w gotowości tradycyjne źródła energii, czy to z węgla kamiennego czy brunatnego.
Paliwa płynne, ta rafineria w Morzejkach, która jest własnością Orlenu. Czy tutaj Polska również planuje jakieś inwestycje, jeżeli chodzi właśnie o ten sektor?
Ja cieszę się, że nastąpiło ocieplenie stosunków na linii Orlen państwo litewskie i tutaj to jest też sukces polskiej dyplomacji. Poprawa relacji, już rafineria w Morzejkach nie przynosi strat. I to jest mocna obecność Polski w regionie państw bałtyckich. Głęboko mam nadzieję na to, że w najbliższym czasie, w kolejnych miesiącach życzę tego, żeby doszło do kolejnych kroków, które poprawią możliwość funkcjonowania rafinerii w Morzejkach. Natomiast zarówno Orlen, który jest właścicielem rafinerii w Morzejkach, jak i Lotos w ostatnich latach zanotowały rekordowe zyski. Rok 2016, Orlen 5,5 miliarda złotych, Lotos miliard, no, niebotyczna granica wcześniej wydawałoby się dla Lotosu, ale rok 2017 jeszcze więcej, Orlen powyżej 7 miliardów, Lotos miliard 700. To pokazuje i dobre zarządzanie spółkami, ale jednocześnie pokazuje też bardzo pozytywny wpływ ustaw, które przyjęliśmy. Pakiet paliwowy, pakiet energetyczny, pakiet przewozowy. Możemy powiedzieć tak, że w ciągu pierwszego roku rządów wybiliśmy zęby mafii paliwowej, która okradała polskie państwo, wgryzała się w polską gospodarkę, wypijając po prostu miliardy złotych. Z jednej strony mamy kilka miliardów złotych więcej w budżecie, z drugiej uczciwą konkurencję na rynku paliw.